Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pani Marlena Kopi, przewodnicząca koła Nowoczesnej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani przewodnicząca, była pani już na strajku kobiet? Bierze pani udział w tych cyklicznych już zgromadzeniach?
Tak, tak. Byłam na strajku kobiet, byłam piątek, byłam w niedzielę, ale i w poniedziałek, częściowo w poniedziałek, tak.
I co pani tam widziała? Spokojnie było?
Kobiety protestują, z czym się zgadzam i popieram. Kobiety protestują, mają do tego prawo. Policja je ochrania. Raczej nie widziałam.
A przeciwko czemu jest ten protest? Tak naprawdę chciałem panią spytać, bo wczoraj jak słuchałem postulatów strajku kobiet pani Lempart, to powiem szczerze, że dla mnie to trochę przestało się trzymać już przysłowiowej kupy. Wygląda na to, jakby panie chciały wrzucić wszystko do jednego worka. Najpierw żądają wycofania się z wyroku Trybunału, a po chwili głównym żądaniem jest dymisja rządu.
W tej chwili kobiety już są tak zdesperowane i zdenerwowane całą tą sytuacją, że następuje eskalacja żądań. Kobiety żądały wycofania tego wyroku, który zapadł w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej. I z tym oczywiście się wszystkie kobiety zgadzają, ponieważ nie ma możliwości, rząd nie udaje, że nie słyszy tych postulatów, nie chce jakby rozmawiać, to w takim razie może trzeba zmienić rząd i inną władzę postawić na czele państwa.
Tym bardziej, że no, ale to Trybunał zdecydował, a nie rząd.
W moim przekonaniu rząd PiS-u doskonale wiedział, że będzie taka sytuacja i czym się skończy takie działanie Trybunału, który w najmniej odpowiednim momencie zdecydował się na wydawanie takich wyroków. Marszałek Grodzki, marszałek Senatu powiedział, że to jest barbarzyństwo, że w okresie walki z pandemią Trybunał Konstytucyjny na zlecenie PiS-u podejmuje takie decyzje i wyprowadza tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi na ulicę. I myślę, że on tutaj ma rację, bo dla mnie cała ta sytuacja podjęcia takich decyzji w tym, a nie w innym momencie, to jest spowodowana, żeby przykryć chyba nieudolność walki z pandemią. A cierpią na tym kobiety, bo kobiety i mężczyźni. Dlatego, że to, co w tej chwili Trybunał Konstytucyjny wydał, to jest łamanie praw człowieka i w tym praw kobiet. Praw człowieka dlatego, że nie tylko kobiety są pokrzywdzone w tym całym wyroku. Również pokrzywdzeni są mężczyźni, którzy są z nimi, ojcowie tych dzieci nienarodzonych i które będą umierać w cierpieniach.
Pani przewodnicząca, chciałam spytać, a co z prawami w tym momencie tych osób nienarodzonych, gdy dokonuje się aborcji? Przecież ta osoba nie powie nam, nie róbcie tego,
znaczy,
dajcie mi się urodzić.
A ja w takim razie pana zapytam, a co pan powie tym narodzonym dzieciom, które umierają w męczarniach, bo nie mają nerek, nie mają płuc, nie mają czaszki?
Również żyjący długo umierają w męczarniach, w jesieni swojego życia. Wie pani, tu możemy dyskutować długo.
Nie, one umierają i są z góry skazane na tą śmierć. Śmierć w męczarniach. Wczoraj słyszałam wypowiedź pani poseł, niestety nie pamiętam nazwiska, która jest lekarzem, i opowiadała w jednej z telewizji, jak wygląda procedura, że skoro rodzi się takie dziecko, które jest nie do uratowania, odkłada się je do osobnej sali, czeka aż umrze. Aż umrze, nie podaje się jedzenia, nie podaje się żadnych leków, niczego, czeka się na jego śmierć. Czy to jest
humanitarne? Pani przewodnicząca, chciałem w takim razie spytać, zna pani takie nazwisko Stephen Hawking? Na pewno pani zna. Genialny astrofizyk, fizyk.
Tak, oczywiście.
To jest człowiek, który umarł, przeżywając ponad 70 lat, na stwardnienie zanikowe boczne, chorobę genetyczną, która ujawniła mu się w wieku 21 lat. To ja rozumiem, że takiego człowieka też powinniśmy w tym momencie doprowadzić do humanitarnej śmierci, bo umarł w męczarniach w wieku 70 paru lat.
Znaczy, wie pan co, my rozmawiamy o różnych rzeczach, dlatego że kobiety, które strajkują, mówią, chcemy wyboru, a nie zakazu. Chcemy wyboru. Wiele kobiet, które wie w wyniku badań prenatalnych, że ich dziecko będzie chore, decyduje się na urodzenie tego dziecka. Ale nikt nie ma prawa zmuszać kobiety do tego, żeby podejmowała heroiczne decyzje. Nikt. Ani pan, ani inni, ani Sejm, ani posłowie, ani ktokolwiek inny. To musi być zawsze wybór kobiety, dlatego że to kobieta zostaje z tym z dzieckiem i będzie się o nie troszczyła. Bo tak w większości się dzieje, że to kobiety zostają, to kobiety rezygnują ze swojego życia. Ludzie chorują i umierają na różne choroby, oczywiście, że tak. Ale mówimy o tym, że można stwierdzić i dokonać wyboru, kiedy płód nie jest jeszcze niecierpliwy. Tak jak lekarze mówią, że w tym momencie, kiedy można stwierdzić, że płód nie cierpi, można dokonać aborcji i nie narażać tego narodzonego dziecka na cierpienie. Bo tu mówimy o takich przypadkach, o tym, że dzieci rodzą się bez narządów, bez czaszki i umierają w męczarniach. W tej chwili też dzisiaj nie wiem czy pan wie, ale w mediach ukazały się ankiety na temat prowadzone przez jedną z firm ankieterskich. I większa część społeczeństwa nie popiera tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Większa część społeczeństwa, bo ponad 60% mówi o tym, że dotąd akceptowało tą aborcję legalną w określonych przypadkach.
Przypomnijmy, z 1993 roku był ten kompromis aborcyjny, prawda?
Tak, kompromis. Ten kompromis się nie podobał wielu. Nikomu się właściwie nie podobał, bo to tak zwykle z kompromisami jest, że on się nikt nie podoba. Ale doprowadził do sytuacji, w której ci, którzy byli zwolennikami dostępności na żądanie aborcji i ci, którzy byli przeciwnikami, całkowitymi przeciwnikami aborcji, jakoś egzystowali i wzajemnie nie dochodziło do tak ważnych spięć. To był kompromis, który utrzymywał społeczeństwo, które jest niezwykle spolaryzowane, jeśli chodzi o te decyzje, jako takim spokoju. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że partia rządząca dzisiaj po okresie pandemii zdecydowała się na to, żeby zaburzyć ten kompromis i doprowadzić do takiego wrzenia. Kobiety są zdecydowane.
Ujednolicone te przepisy, dlatego... dobrze. Panie przewodniczący, chciałem zmienić temat, bo już długo rozmawiamy o tym, zaczęliśmy naszą rozmowę, ale chciałem spytać o coś innego, ponieważ sytuacja na ulicach zaczyna się bardzo radykalizować. Co pani na te niecenzuralne hasła, rysowanie, malowanie po kościołach, podchodzenie, wchodzenie do kościołów, profanowanie mszy, czy w takim kierunku powinno to pójść rzeczywiście?
Jeśli chodzi o niecenzuralne hasła, to ja myślę, że one nie są aż tak bardzo niecenzuralne, bo nawet często słyszeliśmy, jak posłowie się w ten sposób wyrażają. Określa się też, że to jest
no, takiego żywy, słowo na W czy na J, to ja nie słyszałem nigdzie u polityków, powiem szczerze, jeszcze.
A ja słyszałam, niestety nie wyłączą mikrofonów na przykład. To słyszałam, tak niecenzuralne.
No na ofie to są, różnie ludzie rozmawiają ze sobą, zgódźmy się, a tutaj są hasła wykrzykiwane no, oficjalnie.
To świadczy o tym tylko, że kobiety są bardzo zdenerwowane i wkurzone całą tą sytuacją. Jeśli chodzi o mazanie kościołów, jestem przeciwna temu. Uważam, że nie powinno się tego robić, nie powinno się niszczyć. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie swoich zdań w trakcie mszy, z tego co ja wiem, Kościół jest zbiorem ludzi wierzących, którzy i oni budują Kościół i mają prawo do tego, żeby wypowiadać swoje zdanie w tym Kościele. I mówienie przez niektórych księży, że Kościół jest ich własnością, tak jak to się miało i nie pozwalają na to, to myślę, że to też chyba nie w tą stronę powinno pójść. Dlatego, że Kościół to jest zbiór ludzi wierzących i oni tworzą Kościół i oni mają prawo do tego, żeby wypowiedzieć się, że się nie zgadzają z tym, co się dzieje. Natomiast społeczeństwo, które bierze udział w tych demonstracjach i protestach, to w dużej części też są katolicy, ludzie wierzący, którzy się nie zgadzają na to, co się stało. Więc myślę, że tutaj też możemy powiedzieć o tym, że jednak Kościół poniósł pewną porażkę w wychowywaniu swoich wiernych, bo nie zdołał ich przekonać do idei, które głosi, a ludzie, którzy uważają się za wiernych i którzy uważają się za wierzących, również chodzą na te protesty i również się nie zgadzają z tą decyzją.
Ale to chce pani powiedzieć, że te osoby, które weszły do kościoła, stanęły odwrócone tyłem do tabernakulą, wykrzykiwały hasła, że to są osoby wierzące?
Nie wiem, tego nie wiem, tego nie wiem. Na pewno tutaj trzeba miarkować swoje zachowanie, natomiast nie popieram aktów agresji w żaden sposób, jeśli chodzi o malowanie murów. Natomiast ja uważam, że Kościół, czyli ludzie wierzący, powinni mieć możliwość dyskutowania i mówienia o tym, co im się nie podoba. To oni tworzą tą wspólnotę kościelną.
Dobrze, nie wiem, czy pani wiedziała, ale w internecie pojawiła się grafika nawołująca do jutrzejszego zebrania się przed siedzibą biskupa w Zielonej Górze. No, ona również jest niecenzuralna w jednym słowie. Niestety jest niecenzuralna.
Nie, niestety, ale nie widziałam tego, tak, nie będę tego komentować, bo nie widziałam. Mam od rana problem z internetem, także...
Rozumiem. Nie, to spytam w takim razie inaczej. Czy to jest dobry pomysł, żeby zbierać się pod siedzibą biskupa? No, tam też padają na tej grafice takie hasła, że porozmawiamy
sobie
z nimi.
Ja myślę, że wie pan co, wczoraj szykując się, czytając o tych różnych, o tym, co się dzieje w Polsce, przeczytałam też zdanie wypowiedziane również przez chyba marszałka Grodzkiego, marszałka Senatu, który powiedział, że Kościół zaangażował się w grę polityczną, udzielając poparcia jednej z partii politycznych. Stał się uczestnikiem gry politycznej i w związku z tym podlega takim samym regułom jak politycy. Więc myślę, że tutaj pan marszałek Grodzki ma rację, bo jeżeli Kościół zaangażował się bardzo mocno politycznie i mieliśmy tego dowód w ostatnich i przedostatnich wyborach, zarówno do Sejmu, jak i na wyborach prezydenckich, to nie może się dziwić, że jest postrzegany jako uczestnik tej gry politycznej, jako uczestnik. W związku z tym, jeżeli tutaj chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że to, że taki wniosek wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego o rozpatrzenie i był czy nie w inny sposób rozpatrzony, jest to dużym udziałem Kościoła katolickiego. Zresztą arcybiskup Gądecki bardzo się cieszył po wydaniu tego wyroku. W związku z tym, no, jeżeli Kościół angażuje się...
Kościół zawsze był za ochroną życia, to mieć trudno pretensje o to od początku niemal swojego istnienia przecież.
Tak, ale Kościół katolicki jest jednym po pierwsze z kościołów w Polsce. Polska jest jak dotąd państwem świeckim. I Kościół katolicki powinien wychowywać swoich wiernych w duchu swoich idei, ale nie ma prawa narzucać swoich poglądów i swoich idei całemu społeczeństwu. Dlatego, że Polska, żyjemy w państwie świeckim i są ludzie o różnych poglądach i mają do tych poglądów swoje prawo. Kobiety mają prawo do własnych poglądów i do tego, żeby decydować o sobie i o swoich działaniach i o swoim ciele. I tak długo, póki w Konstytucji mamy zapisane, że jesteśmy państwem świeckim, Kościół nie ma prawa narzucać swojego zdania całemu społeczeństwu.
Dobrze, musimy już kończyć. Naszym gościem była dzisiaj pani Marlena Kopii, przewodnicząca Koła Nowoczesnej, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej. Dziękuję.